Dlatego, że dzisiaj jest nabożeństwo związane z powołaniem, to chcę powiedzieć kilka słów o powołaniu. Jak odnaleźć, taki mam tytuł swojego dzisiejszego zwiastowania, jak odnaleźć powołanie? Każdy z nas, każdy człowiek, który jest nowo narodzony, musi mieć świadomość tego, że prędzej czy później w jego życiu nastąpi, w świecie nazywają to ludzie specjalizacją. Jak ktoś idzie na studia, to po jakimś okresie nauki musi wybrać sobie specjalizację. I tak samo jest w Bożym Królestwie. Kiedy ludzie się nawracają na nowo, od razu, rzadko się zdarza, że ktoś od razu dostaje pracę. Myślę, że nie znam człowieka, który od razu wiedział dokładnie, co chce robić. Może tacy ludzie są, ja nie znam. Myślę, że Bóg jest Bogiem porządku i kiedy on kogoś, ktoś się nawrócił, oddaje mu swoje życie, to on znajdzie mu jakieś zajęcie, które mu w odpowiednim czasie przedstawi i ten człowiek będzie pewny tego, że on chce to robić. Ale podstawą, jak powiedziałem, do tego, żeby znaleźć swoje powołanie, żeby być powołanym przez Boga, jest nowe narodzenie. To jest zmiana wszystkiego. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, wszystko w jego życiu się zmienia, oprócz ciała. Ciało zostaje takie samo. Bóg może cię wyleczyć z jakichś chorób, kiedy się nawracasz, bo też są takie świadectwa. Bóg może coś naprawić w twoim ciele, ale generalnie nasze ciało zostaje takie, jakie jest. Nie bardzo się tam zmienia coś. Ale to, co jest w środku, nasze serce, nasze wnętrze zmienia się całkowicie. I dlatego my jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć od Boga jakieś zadanie, które ma konkretnie dla naszego życia. Bóg zaczyna stawiać nam jakieś nowe cele, nowe zadania. I oczywiście, jeżeli chcemy przyjąć Boże powołanie, to jest pewna cena do zapłacenia. My słuchaliśmy tam, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu naszego biskupa Marka Kamińskiego i on mówi, że powołanie jest coś takiego okrutnego, że Bóg z czasem powołuje nas do rzeczy, których my tak do końca nie lubimy robić, ale Bóg nas tam widzi. Widzi jakieś kształtowanie, widzi to, że jest tam pewien potencjał, może jest ukryty, może my go nie widzimy. I Bóg nas do tego powołuje, a my czasami mówimy, a ja się kompletnie do tego nie nadaję. A tak naprawdę, kiedy Bóg nas powołuje, to albo jesteśmy posłuszni, albo nie. Albo coś robimy w Bożym Królestwie, albo nie. Albo chcemy coś robić dla Boga, albo nie. To jest tak, jak z byciem w ciąży. Jak powiedziała jedna moja nauczycielka. Albo się jest, albo nie. I tak samo jest z Bożym powołaniem. Okej. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pewnej postaci z Biblii. Jest to Abraham. Abraham jest na początku Biblii. Jego dzieje się zaczynają od 11 wersetu, czy tam od 12 rozdziału, przepraszam, pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ale historia, może tak. Jego historia zaczyna się tak, że Bóg mówi coś do niego. Bóg przekonuje Abrahama, to nie jest jego powołanie, to jest dopiero początek drogi. My myślimy, że to jest powołanie Abrahama, ale to nie jest jego powołanie. Bóg zrobi coś takiego. Bóg powiedział do Abrahama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę. Początek drogi. Zmień całkowicie swoje życie. Zmień całkowicie swoje życie. Zostaw to, co znasz, zostaw to, co zdążyłeś już w swoim życiu poznać. Dalej się byśmy dowiedzieli, gdybyśmy czytali, że Abraham miał 75 lat, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego. Zmarł, gdy miał 175 lat. Czyli można powiedzieć 100 lat szedł z Bogiem, ale tak naprawdę, gdy miał 99 lat, to Bóg go powołał do pewnych rzeczy. Gdybyśmy patrzyli na siebie, na okres naszego życia, no to nikt z nas nie przeżyje 175 lat, ale można to przyjąć, że połowę z tego. Wiecie, 25 lat mu zajęło od nawrócenia, powiedzmy od tego, że przyjął Boże wyzwanie, do tego momentu, kiedy Bóg mu objawił, co tak naprawdę ma robić. I on bardzo długo czekał na powołanie. Bardzo długo czekał, aż Bóg mu powiedział, co on tam w tym Kanaanie, po co się tam znalazł, z jakiego powodu. Był cierpliwy. Miał swoje różne doświadczenia w tym czasie. Wiecie, kiedy Abraham poznał Boga, to on robił różne rzeczy w swoim życiu. Pobił królów, wiecie, 300 ludzi, jakiś tam sług Abrahama, nie wiem, czy to byli wyszkoleni żołnierze, tłukli wszystkich dookoła, bo Bóg tak chciał, Bóg im błogosławił. Ale także Abraham robił bałagan w swoim życiu. Kiedy poszedł do Egiptu, to powiedział, że jego żona jest jego siostrą. Kiedy nie mieli pomysłu na to, żeby mieć potomka, to jego żona podsunęła mu niewolnicę i mamy do dzisiaj konflikt arabsko-żydowski. Abraham robił różne dziwne rzeczy. Zanim Bóg mu powiedział, po co on w tym Kanaanie w ogóle jest, po co on się tam znalazł, co będzie robił od danego dnia, kiedy zawarł z nim przymierze. Czasami trzeba sobie powiedzieć, że musimy powyjaśniać pewne rzeczy. Musimy powyjaśniać pewne rzeczy. Im dłużej idziemy, im dłużej trwa nasza droga z Bogiem, tym bardziej będziemy pewne rzeczy widzieć, tym bardziej będziemy pewne rzeczy potrafili odczytywać. Tym bardziej będziemy wiedzieć, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Dlaczego? Dlatego, że od momentu nawrócenia, dopóki Bóg nam nie powie, co konkretnie mamy robić, to nasze życie wygląda, jakbyśmy otwierali drzwi do jakiegoś pokoju, w którym jest coś, czego my jeszcze nigdy nie znaliśmy ani nie widzieliśmy. Bo kiedy żyliśmy w świecie, to Boże rzeczy były dla nas kompletnie zakryte. I żebyśmy nie doznali, jak to można powiedzieć kolokwialnie, porażania prądem, to Bóg nam te drzwi otwiera pomału. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, ja bym wam jeszcze więcej powiedział, ale nie mogę wam powiedzieć tych rzeczy, które chcę wam powiedzieć, bo nie zniesiecie tego. Byłoby dla was to nie do zniesienia. Ale dzięki Bogu za to, że On stopniowo nas wprowadza pewne rzeczy i my możemy wzrastać w poznaniu Bożej woli dla siebie. Różny jest czas wzrostu. Wiecie, zależy to od tego, jak idę za Jezusem. Ten czas u Abrahama było to 24 lata, czyli jakby przeliczyć na nasz wiek, to 12 lat. Zajęło mu to, że Bóg zdecydował, że już jest czas na to, żeby objawić mu swoją wolę. Już jest czas, 12 lat powiedzmy w naszym życiu. To jest krótko czy nie? To jest długo czy krótko? Jak myślicie? 12 lat. Ale rozumiecie, o co chodzi. Różny jest czas, zanim Bóg nam objawi. Nam może czasem się wydawać, że my już wiemy, co chcemy robić. Ale Bóg tak naprawdę jeszcze nam tego nie objawił. Dlaczego? Możemy mieć, ja sobie napisałem, trudną osobowość. Możemy mieć trudny charakter. I gdyby Bóg powiedział nam, masz robić to i to, w złym czasie, to my byśmy tego nie udźwignęli. Dlatego, że musimy się najpierw rozprawić ze swoim charakterem. Musimy zacząć go szlifować. Ludzie muszą nas szlifować czasami. To nic nie będzie się działo ani za wcześnie, ani za późno. Będzie to trwało tyle czasu, przygotowanie nas do specjalizacji, jak Bóg będzie chciał. I będzie to zależało też od tego, jak my będziemy chcieli, mogli czy chcieli się poddać temu, poddać Bożemu działaniu, będziemy podatni na zmiany. Wiecie, ludzie mają takie tendencje czasami kombinowania jest. Ja napisałem sobie, że człowiek jest jak taka hybryda. Jedną nogą jest w świecie, drugą jest w Królestwie Bożym. Zależy od tego, jak mu tam pasują akurat warunki. To jest jeden z powodów tego, że Bóg nie objawi nam swojego powołania jeszcze. Wiecie, Abraham też miał swoje wzloty i upadki. Jeszcze wtedy Abraham. I Bóg stwierdził, że to już jest ten czas. Trzeba uczyć się chodzenia z Jezusem. Co to znaczy? Co to znaczy uczyć się chodzenia z Jezusem? Ni mniej, ni więcej to oznacza tyle, że trzeba czasami swoje życie chwycić w karby i je w pewien sposób usystematyzować. Chodzi mi, wypisałem sobie trzy rzeczy. Że to jest czytanie Bożego Słowa, modlitwa, chodzenie na nabożeństwa. Jeżeli ktoś chce mieć objawioną Bożą wolę, a nie potrafi ogarnąć tych trzech rzeczy, bo to są podstawowe rzeczy w życiu chrześcijanina. Już nie ma nic bardziej podstawowego, jak czytanie Bożego Słowa, modlitwa i chodzenie na społeczności. To ten okres może się dosyć długo wydłużać. Bóg chce mieć człowieka, kiedy wprowadza go w jakieś zadanie, to Bóg chce mieć już człowieka, który jest sprawdzonym człowiekiem, na który ustabilizował swoje życie, który wie, czego chce, który wie, kto to jest Jezus, który wie, kto to jest Bóg, że jego poznanie jest już na pewnym poziomie, ustabilizowane. Bóg będzie wyróżniał pewne cechy charakteru w nas, do tego, aby jego dzieło mogło być wykonane. Że jesteśmy w czymś dobrze i może nam się to przydać w tym, co Bóg chce realizować przez nasze życie, to nastąpi taka emfaza, czyli takie jak gdyby podniesienie pewnych cech charakteru, a te, które będą nam przeszkadzać, będą maleć. Ale jest to uwarunkowane od tego, że jest to uwarunkowane tym, jak bardzo my chcemy się poddać Bogu. Ludzie latami nie chcą poddać się Bogu i zatrzymują się w swoim rozwoju. Ale kiedy weźmiemy swoje życie w karby, jak powiedziałem, wtedy zaczyna się coś w naszym życiu dziać i zaczynamy zauważyć coraz więcej rzeczy, które Bóg nam objawia i pewnego dnia przyjdzie taki dzień, w którym my dowiemy się, co mamy robić. W 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest opisany dzień, w którym Bóg powołuje Abrahama. Zawiera z nim przymierze. Objawia mu w końcu, po co on znalazł się w Kanaanie, po co to było mu potrzebne i po co on tam się znalazł. Objawia mu nie tylko to, co dotyczy jego życia tu i teraz, ale objawia mu także to, co będzie się działo w przyszłości za sprawą jego posłuszeństwa. Kiedy Bóg nas powołuje, wymaga od nas posłuszeństwa. Jeżeli Bóg widzi, że my nie jesteśmy ludźmi posłusznymi, nie będziemy chcieli przyjąć tego, co On ma dla nas, to nam nie objawi. Pastor mówi niczego. Bóg nam nie objawi swojego pola do działania, nie objawi nam swojego powołania. Ale przyszedł taki czas w życiu Abrahama, że Bóg powiedział, dobra, już jest taki czas, że czas Ci objawić to, do czego Ty jesteś powołany. Zobaczcie, czym to się zaczyna. Pierwszy werset. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmocny, żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Nie wiem, macie tam Biblię Warszawską? Tak, to jest moje tłumaczenie, z którego czytałem. Biblia Warszawska mówi chyba bądź, jak ktoś ma, możecie przeczytać? Jest. Jam jest Bóg Wszechmocny, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bądź nienaganny, bądź doskonały. Zobaczcie, co mówi Bóg do Abrahama. Jam jest Bóg Wszechmocny. W oryginale jest tam użyte El Shaddai, czyli Pan Wszystkiego. Pan Wszystkiego. Kiedy my chcemy iść za Bożym powołaniem, to Bóg zawsze będzie do nas mówić, że On jest Wszechmocny. Czyli to, co my będziemy robić, to, co będziemy czynić, będziemy robić tylko dlatego, że Bóg nam na to pozwoli i dołoży wszelkich starań, żebyśmy my szli do przodu w tym powołaniu. I On nam z każdej strony jest gotowy pomóc. To jest słowo zachęty. Jeśli chcesz być doskonały, to musisz trwać we mnie. Boża rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość w naszym życiu czasami? Co jest rzeczywistością w naszym życiu? Nasza rodzina, nasza praca, nasze ambicje. Co tworzy rzeczywistość w naszym życiu? Bóg mówi, trwaj we mnie. Czyli jak mówi, inne słowa są tu powiedziane, przechadzaj, można przetłumaczyć to, przechadzaj się przed moim obliczem. Jak bardzo jesteśmy ludźmi nastanowionymi na to, żeby każdego dnia stawać przed Bożym obliczem i przechadzać się przed Nim. Wiecie, to jest bardzo dobre sformułowanie. Nie z musu, nie dlatego, że muszę się spotkać z Bogiem, ale sprawia nam to przyjemność, że stajemy przed Bożym obliczem. Sprawia nam to wielką radość, że my możemy stać przed Bożym obliczem. I wtedy dowiadujemy się takich rzeczy, że idź na całość. Nie ograniczaj się, dlatego że ja chcę zrobić przez twoje życie takie rzeczy, o których nawet ci się nie śniło. Ja ci pomogę w każdej chwili. Dostarczę ci wszystkiego, co mam, a wszystko jest moje. Ja to tak widzę, ja to tak interpretuję. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy my to powołanie, które On włoży w nasze życie, zrobili najlepiej, jak potrafimy. Kiedy my wierzymy w Boga i mamy jakieś doświadczenia z Nim, to daje nam silną motywację do spełnienia Bożego powołania. Co jest dzisiaj naszą motywacją? Musimy zadać sobie pytanie. Co jest motorem napędowym do naszych działań? Wiecie, różne są rzeczy, które napędzają nasze życie. Może być zazdrość. Będę robił wszystko, żeby upodobnić się do kogoś innego, do innego człowieka. Co jest dzisiaj motywacją? Co jest motorem moich działań? Ja tu powiedziałem coś takiego, że wiara zrodzona z doświadczenia daje nam silną motywację do spełnienia Bożego powołania. Gdzie świat mówi? To ty sam kreujesz rzeczywistość w swoim życiu. Ale to mówi świat. Kiedy my się poddajemy Bogu, to Bóg zaczyna kreować rzeczywistość w naszym życiu. Co jest o wiele lepsze, o wiele wspanialsze, niż to, kiedy my coś chcemy zrobić sami. Kiedy motywujemy siebie sami, bo mamy ku temu narzędzie, jak wykształcenie, tam różne rzeczy mogą być, które nas pchają, abyśmy coś zrobili. Ale jest to nieporównywalne z tym, kiedy Bóg zaczyna nas ukierunkowywać i Bóg zaczyna nas pchać. To tak, jakbyś płynął łódką i złapał wiatr w żagle. I płyniesz o wiele szybciej. I nie męczysz się z tym, bo wiatr wieje i on porusza twoją łódką. Zmiana motywacji dla pójścia za Bogiem. Wiecie, ludzie mają różne motywacje, żeby pójść za Bogiem. Ja sobie coś takiego napisałem, że ludzie czasem przychodzą do kościoła, czy lubią, chcą przebywać w gronie ludzi wierzących i niekoniecznie ich motywacją jest Bóg. Zdajecie sobie z tego sprawę? O czym mówię? Mówię o tym, że ludzie mogą przychodzić tu, mamy takich znajomków, bo im się podoba muzyka, lubią z nami grać na przykład. Mamy takich dwóch przyjaciół, może za duże słowo, ale na dobrych znajomych. Ale ich motywacja jest muzyka. Może kiedyś Bóg tak sprawi, my się modlimy o to, żeby nastąpiła zmiana tej motywacji, że Bóg się objawił tym ludziom. Drugą rzeczą, którą sobie tu napisałem, są fajni ludzie. W obecności fajnych ludzi jest fajnie przebywać. To jest chyba jasne i proste. Ale nie pociąga ich Bóg, bo ich motywacja jest taka, że jak tam pójdę, to sobie odpocznę. Jak się spotkam z tymi ludźmi, to oni mi nic złego nie zrobią. Jest fajnie. Ale to nie jest motywacja do tego, żeby poznać, pójść za Bogiem. Czasami chłopaki albo dziewczyny przychodzą po to, żeby poznać tu męża, albo poznali gdzieś tam wierzącą osobę, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. I przychodzą do zboru, żeby po prostu z nimi przebywać, z nimi być. Jest fajnie. Ale kiedy człowiek chce iść za Bogiem, to musi zmienić swoje motywacje. Bo idąc za takimi motywacjami, nigdy człowiek się nie nawróci. Bo jego motywacją nie jest to, żeby spotkać Boga, tylko są inne rzeczy. Chcą przebywać w grupie ludzi wierzących, ale to nie jest coś, co będzie zmieniać ich życie. No bo co? Na przykład chłopak i dziewczyna wezmą ślub i co dalej? Ciekawostki. Trzeba wyczaić tą motywację, która jest w drugim człowieku. Trzeba mieć mądrość z góry, aby rozpoznać motywację człowieka. Dlaczego? Ktoś chce z nami przebywać, dlaczego ktoś chce z nami być. Jak mówiłem, złe motywacje zaspokoją nas tylko do pewnego momentu. I my się zatrzymamy. I nie pójdziemy nigdy dalej. Okej, ale to tak trochę było pobocznie. Drugi werset mówi nam coś takiego. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą. Bóg chce zawrzeć przymierze. A co to znaczy przymierze? To jest połączenie dwóch interesów, można tak powiedzieć ogólnie, w całość. Czyli jeżeli jest jeden człowiek i drugi człowiek, którzy mają jakieś tam rozbieżne interesy i w końcu mówią, dobra, musimy znaleźć punkty takie, które nas łączą i zawieramy ze sobą przymierze. I to czyni z nich jedność. To czyni z nich jedno. W pierwszym liście do Koryntian 6:17 jest napisane takie słowo, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Bóg, kiedy chce nas powołać, to On chce, żebyśmy byli z Nim jednością. Nie może być rozdźwięku, nie może być jakichś takich rzeczy, które nas będą separować od siebie. Będziemy się separować od Boga. Bóg chce, abyśmy byli z Nim jedno. I to On nam pokazuje na przykładzie Abrahama, z którym zawarł przymierze. Innymi słowy, mówiąc kolokwialnie, Bóg chce, żeby nam było Jemu po drodze. Z Nim, z Nim było po drodze. On chce, żebyśmy szli w jednym kierunku. Abyśmy myśleli tak samo. Kiedy myślimy inaczej, jest trudno wtedy mówić o tym, żeby Bóg nam objawił powołanie. W nowym stworzeniu następuje połączenie Boga. Połączenie z Bogiem. Jezus mieszka w nas. Kiedy następuje przymierze z Bogiem, to Bóg zaczyna mieszkać w nas. Dla ludzi ze świata jest to abstrakcja. Tak jak Paweł mówił o zmartwychwstaniu Jezusa na Areopagu, to większość ludzi powiedziała, dobra, o tych bajkach to będziemy potem słuchać. Kiedy my mówimy, że Jezus mieszka w nas, dla ludzi jest to abstrakcja. O co chodzi? Jak nowonarodzenie. Abstrakcyjny temat. Ale w duchowym wymiarze Bóg chce, żebyśmy byli z Nim zjednoczeni. Tak jak zawarł przymierze, słowo klucz to jest tu przymierze. Żebyśmy byli z Bogiem w jedności. Pamiętacie przypowieść o krzewie winnym, którą Jezus opowiedział? drzew winny to jest coś takiego, że to jest jeden organizm. Jest pień i potem wychodzą z niego gałęzie, od tych gałęzi jakieś latorośle, które następnego roku stają się gałęziami. Wiecie, co jest fajne w tym? Że te połączenia pojawiają się w sposób naturalny. Że jeżeli ktoś jest wszczepiony albo wyrósł z pnia, jest z nim złączony. Wiecie, co jest ciekawe? Przez ten krzew płyną te same soki. Od korzenia do samych końców. Wiecie, co to jest? W obrazie, o którym mówił Jezus? Duch Święty. To samo, co ten sam Duch Święty, który był w Jezusie, jest w Jezusie. On płynie także w naszym życiu. To jest przymierze. To jest coś, co pokazuje nam, że Chrystus w nas jest jednością z nami. Jest jednością, jest jednym. Kiedy osiągniemy taki poziom rozwoju duchowego, że będziemy mieli tą świadomość, że Chrystus jest w nas cały czas do tego, żeby nas wspomagać, żeby pomagać nam w naszym życiu, to jesteśmy gotowi, żeby przyjąć od Niego to personalne powołanie. Werset 4, 6, 7 mówią o obietnicach. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę cię bardzo obficie. Wywiodę z ciebie narody, od ciebie też będą pochodzić królowie. I ustanowię moje przymierze między mną a tobą i twoim potomstwem po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne. Na jego podstawie będę Bogiem twoim i Bogiem twojego potomstwa. Dam też tobie i twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanaan i będę im Bogiem. Jest szereg obietnic, dwie główne rzeczy, które widzimy z tego miejsca, albo trzy, ale dwie są główne, wybijają się. To jest to, że Abraham będzie miał potomstwo. Potomstwo, którego nie będzie można policzyć. Do tego, ta ziemia, do której został sprowadzony. Zobaczcie, po 25 latach dopiero Bóg mu powiedział, o co chodzi. Dlaczego go sprowadził do Kanaanu? Że będzie w posiadaniu jego potomków. Tak? Tak to jest napisane? Tobie i twojemu potomstwu. Czyli już za życia Abrahama część tej ziemi należała do niego. A to, co miało stać się w przyszłości, czego Abraham w tej chwili nie widział. Bóg mu też powiedział o tym, że tak się stanie, tak się zdarzy. Bóg, kiedy chce nas powołać, to będzie nas zachęcał do tego, żebyśmy poszli bezkompromisowo za Nim. I będzie nas zachęcał, kiedy czytamy Boże Słowo, mamy tam bardzo wiele Bożych obietnic, z których my możemy czerpać, z których my możemy przyjmować. Tu jest napisane ojciec narodów, tu jest napisane o ziemi. Ziemia jest związana z dziedzictwem. Kiedy my, naszym głównym celem, co powiedziałem już dzisiaj podczas uwielbiania, jest to, żebyśmy zwiastowali ludziom Ewangelię. Bo z tego rodzi się dziedzictwo. Kiedy milczymy, nic się nie stanie. Trochę z historii, oparta na faktach. W 1945 roku, w 1945, pewien młody żołnierz, który maszerował z Ludowym Wojskiem Polskim, czy z Wojskiem Polskim jeszcze wtedy, do Berlina, skończyła się wojna, wraca z powrotem i gdzieś tu pozna jakąś dziewczynę. I to był wierzący człowiek. Sytuacja powojenna. I ten człowiek zaczął głosić Ewangelię, tak jak potrafił, tak jak umiał. Zaczął organizować, wiecie, jak mówię? O dziadku Łazarzu. Wiecie, co jest ciekawe? Że tak jak wszyscy tu siedzimy, to jest jego dziedzictwo. Kiedy w 1945 roku Ktoś by mu powiedział, że dojdzie do takiego momentu, w którym my dzisiaj jesteśmy, nie wiem, czy on by w to uwierzył, czy by mógł to znieść. Wiecie, o czym ja dzisiaj mówię? Kiedy Bóg nas powołuje, patrzy o wiele dalej, niż nasze życie będzie nawet trwać. Dlaczego takie ważne jest odpowiedzenie na Boże powołanie? Dlatego, że my przez to, że powiemy Bogu tak, kreujemy rzeczywistość, która wykracza poza granice nawet naszego ziemskiego życia. I to dzieło będzie się rozwijać, kiedy my zwiastujemy dalej Ewangelię, to dzieło dalej się rozwija. A zaczęło się od jednego wierzącego człowieka. O czym my dzisiaj mówimy? O tym, że kiedy my się poddajemy Bogu, Bóg zawiera z nami przymierze. Kiedy odpowiadamy Mu tak, to w przyszłości to przyniesie wielki, dalekosiężny skutek. To, co my dzisiaj robimy, możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, co to przyniesie w przyszłości. Ale Bóg wie, bo On zna naszą przyszłość, wie, co się zdarzy kiedyś. I On wybiera sobie ludzi, z którymi chce współpracować, bo wie, że ta współpraca w przyszłości zrodzi konkretne owoce. Werset 5 mówi coś takiego. Nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów. Abram znaczy wywyższony ojciec, a Abraham ojciec mnóstwa. Abram mówi o pojedynczej osobie to imię. Kiedy Bóg zmienił Abramowi imię na Abraham, to chciał podkreślić, że z jego życia będzie wielu, wielu ludzi, którzy będą pochodzić od niego i będą mogli powiedzieć, że on jest ich praojcem. Ojciec mnóstwa, a miał jednego syna. Paradoks. Dwóch, przepraszam, ale jeden jest ważny. Jeden był dlatego, że Bóg mu powiedział, że tak będzie i to było z Bożego działania. Jeden był dlatego, że Abraham chciał coś zrobić po swojemu. Widzicie? Czasami my też chcemy coś zrobić po swojemu i różnie z tym wychodzi. Ale kiedy Bóg nam każe coś zrobić, wtedy jest zupełnie inna sytuacja, wtedy jest zupełnie inna sprawa. Ale wracając do imienia. Kiedy Bóg zmienił mu imię, zmienił jego tożsamość. On sam już wtedy patrzył na siebie jako na innego człowieka. Że nie jest tylko sam, że nie będzie tylko sam, ale będzie kimś, kto stanie się przyczynkiem do tego, że nastąpi ekspansja jego rodu, jego dzieła, nastąpią konsekwencje jego posłuszeństwa wobec Boga. Ale chcę wam powiedzieć także tak, że tożsamość to jest przyrównywanie się do kogoś, kto jest ideałem, kto jest wzorem. Tak to widzę. Kiedy my, Bóg nam nadaje, kiedy się nawracamy, to Bóg nam nadaje nowe imię i my zmieniamy swoją tożsamość, zaczynamy patrzeć na inne wzorce, zaczynamy patrzeć na Jezusa Chrystusa i zaczynamy się utożsamiać z Jego osobą. To znaczy, chcemy być tacy sami jak Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus jest dla nas wzorem, abyśmy mogli czerpać z tego wzoru, abyśmy Jego życie mogli przenosić na nasz grunt. Bóg chce, abyśmy zaczęli reagować na nowe bodźce. Kiedy my idziemy za Jezusem i chcemy się uczyć, to Bóg będzie nam dawał nowe doznania. Nie chodzi o same doznania, ale chodzi o to, że Bóg będzie coś wprowadzał do naszego życia i my staniemy się czuli na to, co On wprowadza do naszego życia. O to bardziej chodzi. Nie chodzi mi o to, żebyśmy poczuli się lepiej. Chodzi mi o to, żebyśmy byli bardziej jak gdyby nastrojeni na to, że Bóg będzie coś dawał do naszego życia i my będziemy wiedzieć, że to Bóg daje. Dalej jest napisane, nie mam za dużo czasu, żeby to czytać. Dalej jest napisane o obrzezaniu, że każdy, kto będzie teraz w domu Abrahama, męski potomek, będzie musiał być obrzeznany, czyli będzie musiał być położony znak na jego życiu. W nowym stworzeniu takim znakiem jest chrzest. Nowe stworzenie, dlaczego chrzest jest ważny? Dlatego, że chrzest mówi wyraźnie o tym, że my poddajemy się w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Chrzest mówi o tym, że my wprowadzamy swoje życie pod rządy Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko obrzęd. To nie jest tylko coś religijnego, co my musimy zrobić. My pokazujemy tym i dajemy światu znak, że nasze życie się zmieniło i że my chcemy iść za Jezusem bez względu na to, co się będzie działo. Potwierdzeniem tego jest obecność Ducha Świętego w naszym życiu. A skąd wiemy, że Duch Święty jest w naszym życiu? Kto wie, co jest napisane w 5 rozdziale listu do Galacjan? Pastor ucichał. Ja wiem, że pastor czyta Biblię, to wie. W 5 rozdziale, kiedy chcecie, wiecie, niektórzy mówią, o, mówię językami na przykład. Albo miałem jakieś ciekawe przeżycia. Ale to, co można zobaczyć w człowieku, czy Duch Święty mieszka w nim, jest to, czy on tam produkuje owoce. Bo to mogę zobaczyć ja, wy możecie widzieć we mnie, ja mogę widzieć was. I ktoś mi powie, że w nim mieszka Duch Święty. Okej, ale ja tego nie widzę. I tak samo wy możecie powiedzieć, o, we mnie mieszka Duch Święty. A ktoś mi powie, ale ja w tobie tego nie widzę. Oj. I zaczynasz weryfikować swoje życie. Znakiem to, że tak jak u Abrahama i u jego rodziny było obrzezanie, tak samo w nas, znakiem tego, że Bóg mieszka w nas, jest to, że wydajemy owoce, które kreuje w nas Duch Święty, bo On w nas jest i On je będzie robił. Jeżeli my Go będziemy cały czas ustawicznie przeganiać ze swojego życia, to kto zrobi te owoce w nas? Kto to zrobi? Sami nie jesteśmy w stanie. Uwierzcie mi, choćby ludzie porobili sobie takie różnej maści herezje na przestrzeni wieków Kościoła, że wymyślali sobie sami, zamykali się w klasztorach, bo to miało ich doprowadzić do bliskiej społeczności z Bogiem. Oddzielali się kompletnie od ludzi. Ale Duch Święty nie chce, żebyś się oddzielał od ludzi. No bo co powiesz innym ludziom, kiedy nie chcesz mieć z nimi społeczności? Co im powiesz, jak nie możesz z nimi rozmawiać? Także ja uważam, że znakiem, który Bóg położył na nas, tak jak w czasach starotestamentowych było obrzezanie, tak samo dzisiaj, jak mówi Nowy Testament, obrzezanie serca. Czyli w sercu znajduje się znak. A Jezus powiedział, że wszystko, co wychodzi z nas, pochodzi skąd? Z serca. Jeżeli Duch Święty będzie miał dostęp do naszego serca i będzie je zmieniał, to będzie wychodzić na zewnątrz i tego nie da się ukryć. I to jest znak. Podsumowanie, już będę kończył. Na podstawie tego fragmentu, można na podstawie Abrahama, w kontekście powołania, odszukania naszego powołania, to chcę powiedzieć, że każdy z nas jest powołany do jakiegoś dzieła. Każdy z nas ma coś do zrobienia. I Bóg chce nas użyć w swoim dziele. Amen? O, tylko Daniel wierzy w to. Bo powiedział amen jako jedyny. Czy Bóg chce nas użyć w swoim dziele? Ja coś nie zdecydowanie, ale okej. Może nie jesteście przekonani do tego do końca. Do tego, co dzisiaj powiedziałem. Ale chcę wam powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że każdy z nas, czy tego chce, czy nie, ma coś do zrobienia i Bóg będzie chciał się posłużyć naszym życiem, żeby coś zrobić dla swojego królestwa przez nas samych, przez nasze życie. Bo go tu nie ma. Kiedy był na ziemi, to on wykonywał wolę Ojca, tak? Ale dzisiaj jest w miejscu, które Biblia nazywa prawicą Ojca, że zasiadł po prawicy Ojca, tak? My nie możemy fizycznie się z nim spotkać, tak jak apostołowie to robili. Ale mamy Ducha Świętego, którego nam dał. I ten Duch Święty będzie coś robił w naszym życiu, żebyśmy my mogli wykonać dzieło w Bożym Królestwie. To jest pewne. Bo Bóg chce, żebyśmy się rozwijali. Bóg nie chce, żebyśmy stali w miejscu. Bóg chce, aby w naszym życiu był progres, był rozwój. To, co robisz nawet dzisiaj, rozwijaj się w tym. Nie stój w miejscu. Może zrobiłeś coś, nie wiem, pierwszy raz w swoim życiu. I widzisz, że jest to jakiś ślad. Jest to coś, co cię pociąga jeszcze bardziej. Być może Bóg wprowadza cię na drogę powołania. I będzie pokazywał ci coraz więcej, coraz bardziej będzie otwierał te drzwi. Patrząc na Abrahama, Bóg nas wyposaża do dzieła, które chce wykonać przez nasze życie. To nie jest tak, że Bóg wyposaża tylko niektórych ludzi, szczególnych. Nie. Każdy człowiek, od najmniejszego do najstarszego, Bóg go wyposaża. Kiedy patrzymy na historię Abrahama, to widzimy, że obdarzył nas swoim objawieniem na swój temat. Tak jak Abrahamowi się objawił, tak samo przez Boże Słowo objawia się nam. Daje nam swoją obecność, daje nam społeczność. Dostępną 24 godziny na dobę. Wyposażył nas w swoją moc. W Duchu Świętym my przejęliśmy moc, która była w Jezusie Chrystusie, do tego, żeby niszczyć dzieła diabelskie na tej ziemi. Amen? Mamy niszczyć, bo Jezus dał nam moc i mamy niszczyć dzieła diabelskie na tej ziemi. Bo to jest też nasze powołanie ogólne. Daje nam obietnice, które mamy zapisane w Jego Słowie. Daje nam nową tożsamość, daje nam wzór siebie samego, do którego powinniśmy przyrównywać swoje życie i do którego powinniśmy dążyć. I naznacza nas swoim duchem, abyśmy mogli podnieść powołanie w swoim życiu i abyśmy mogli je realizować. Szukanie odpowiedzi na pytanie, więc co mam robić, aby znaleźć to Boże powołanie w swoim życiu? Co mam robić? Zacznij o tym myśleć. Jakie jest moje powołanie? Do czego Bóg chce mnie użyć? To dotyczy wszystkich, i młodych, i starych. Można patrzeć wstecz. Najlepiej sprawdzić to w ten sposób, że można popatrzeć wstecz i zobaczyć, co ja takiego w swoim życiu zrobiłem. Czy zrobiłem to, do czego Bóg mnie powołał, czy tam jest czarna dziura, pusto. Jeżeli jest czarna dziura, to trzeba zacząć o tym myśleć, do czego Bóg mnie powołuje, co mam zacząć robić. Jeżeli nie potrafię powiedzieć o tym, co zrobiłem z Jezusem w przeszłości od mojego nawrócenia do dziś, nie jestem w stanie powiedzieć niczego konkretnego, co zrobiłem z Jezusem w swoim życiu, to trzeba zacząć o tym myśleć, do czego Bóg mnie chce powołać. Nie jestem powołany do życia takiego jak świat, czyli dom, praca, jedzenie, zarabianie. Oczywiście my jesteśmy w tym świecie i to robimy. I będziemy to robić. Ale to nie jest najważniejsze. To nie są najważniejsze rzeczy. I trzeba czasami je też zweryfikować, czy one jak gdyby za dużo nie mają wpływu na to, co my robimy w naszym życiu. Ja czasami mam takie zajawki. Może za dużo tego wszystkiego jest. może by trzeba zwolnić. Też mam takie myśli. Każdy z nas takie myśli ma. Ale trzeba zacząć myśleć, bo jeżeli nie będziemy o tym myśleć, to się nic nie stanie. Ale im bardziej myślimy, to wierzę w to, że tym bardziej Bóg będzie nam pokazywał, co chce zrobić przez nasze życie. Amen? Wierzymy w to? Jeżeli nie będę myślał o tym, to nic się nie zdarzy w moim życiu. Musimy szukać odpowiedzi, co mam robić w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że czas płynie i nie jesteśmy w stanie go już zebrać w swoje ręce i jak gdyby zacząć od nowa. To, co było, jest historią, ale to, co jest przed nami, jest wspaniałą przeszłością, która razem z Jezusem Chrystusem w realizacji Jego powołania może okazać się czymś wspaniałym. Pamiętajmy, czas płynie. Amen.